Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie w naukowej audycji Radia Poznań. Dzisiaj powrócimy do tematu, który poruszaliśmy ponad rok temu. Jest to urządzenie do badania dzieci, które automatycznie określa, czy dziecko ma coś, czy coś się z nim złego dzieje, czy też z jego płucami, oskrzelami dzieje się złego, czy też jest wszystko w normie. Jest to rzeczywiście projekt poznańskich naukowców, który już w tej chwili osiągnął, można powiedzieć, trochę wyższy poziom. Jesteśmy dzisiaj w firmie, która ten produkt wymyśla, można powiedzieć ciągle, bo to jest na etapie ciągle opracowywania. Wojciech Radomski i dr Anna Zelen. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, proszę mi powiedzieć, może zaczniemy od tego, kiedy byłem u Państwa ostatnio, to były 3 prototypowe sztuki, teraz jest już tego trochę więcej.
Tak, dzisiaj posiadamy około 60 sztuk, które zeszły z prawdziwej linii produkcyjnej. Są to urządzenia, można powiedzieć, już gotowe do sprzedaży. Jedyne, na co czekamy, to potwierdzenie ostatecznej certyfikacji medycznej urządzenia. Jesteśmy już po audytach certyfikacyjnych, przeszliśmy wszystkie testy pozytywnie i czekamy tak naprawdę na dokument, aby móc rozpocząć intensywne testowanie rozwiązań w ośrodkach medycznych.
Czyli jeszcze przed nami testowanie, tak? Okres testowania.
Testowanie tak naprawdę odbywa się od samego początku. Zarówno jak był Pan u nas rok temu i były prototypy, to one były testowane. Tak dzisiaj mamy produkcyjne urządzenia, które nadal są testowane. Musimy pamiętać, że to są urządzenia medyczne, rozwiązania bardzo innowacyjne, rozwiązania, których nie ma jeszcze na rynku. Także cały czas pracujemy nad usprawnieniem tego, żeby przede wszystkim wyrób był bezpieczny dla użytkownika, żeby był bezpieczny dla pacjenta. Tak więc proces testowy planujemy jeszcze do końca tego roku, ale już są to takie testy zaawansowane z pacjentami, gdzie pacjenci będą dostawali urządzenia do domu i będą dostarczali informacji do lekarzy. Jest to na odpowiednim poziomie, tak jak wspomniałem, urządzenia będą posiadały lada dzień znak CE, także nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, że pacjentowi wydarzy się coś złego.
No właśnie, co pacjentowi może się wydarzyć złego od takiego malutkiego urządzenia, które przypomina zwykły stetoskop, przy czym nie ma tego przewodu. Pani doktor, dlaczego to jest ważne, żeby to urządzenie było bezpieczne? Co to znaczy, że taki stetoskop musi być bezpieczny?
No przede wszystkim chodzi nam o to, żeby on w sposób wiarygodny ocenił dźwięki oddechowe, żebyśmy to nagranie i ocenę tego urządzenia mogli mu po prostu zawierzyć. Wiemy nadal, że osłuchiwanie to jest jedna z najważniejszych metod oceny układu oddechowego. I tak naprawdę bez tego trudno jest sobie wyobrazić badanie lekarskie, a mając do dyspozycji urządzenie stetomii, ułatwimy, mam nadzieję, życie i rodzicom, i pacjentom, i lekarzom.
Myślę, że to też od razu może wyjaśnijmy, to chyba nie do końca chodzi o to, żeby lekarze z tego korzystali, prawda? Tylko to jest urządzenie, które ma być raczej do takiego powszechnego użytku.
Tak, zgadza się. Naszym celem jest, aby stetomii znalazło się w każdym domu, tak jak dzisiaj znajduje się termometr. Czyli za każdym razem, kiedy rodzic będzie miał jakiekolwiek wątpliwości odnośnie stanu zdrowia swojego dziecka, dzisiaj ma tak naprawdę do dyspozycji tylko i wyłącznie termometr, żeby kontrolować ten stan zdrowia dziecka, a nie ma żadnego narzędzia, które jest w stanie kontrolować płuca, które, tak jak pani doktor przed chwilą powiedziała, są najważniejszym elementem w ocenie stanu czy przeziębienia, czy grypy, czy jakichś bardziej poważnych chorób. Także chcemy, żeby to urządzenie czekało sobie w szafce u rodziców. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było jak najrzadziej wykorzystywane przez rodziców, bo chcemy, żeby pacjenci byli jak najzdrowsi, ale jeżeli dojdzie już do jakiejś infekcji, to aby rodzic miał możliwość szybkiej możliwości skontrolowania stanu płuc, a także skonsultowania się z lekarzem, nie zawsze wychodząc z domu, pozostając w domowym zaciszu, móc zdiagnozować swoje dziecko.
No to może zacznijmy od tego, z czego taki stetoskop się składa. No domyślam się, no, że wiem, że mikron tam na pewno w środku jest, ale to nie wszystko.
Tak, ten stetoskop, tak jak wcześniej Pan wspomniał, wygląda jak tradycyjna głowica stetoskopu. Jest jedynie pozbawiony przewodu, który idzie do uszu, którym ten dźwięk jest przenoszony. U nas tą rolę pełni Bluetooth, za pomocą którego te dźwięki są przesyłane z urządzenia na telefon. Urządzenie posiada mały ekran, na którym są wyświetlane wskazówki dla rodzica, gdzie należy przyłożyć stetoskop, jak należy długo trzymać stetoskop, stetoskop w danym punkcie oraz membranę, którą przykładamy stetoskop do ciała.
No i co tam się w środku takiego dzieje? Ten mikrofon nagrywa, rozumiem, dźwięki, które do niego docierają. I co dalej?
Tak, tu mamy tak naprawdę matrycę mikrofonów. To urządzenie składa się z ponad 170 drobnych komponentów elektronicznych, które są połączone ze sobą. Także jest to stosunkowo skomplikowane urządzenie, bo proszę zobaczyć, że te 170 elementów musi zamknąć się w takiej małej obudowie, a jednocześnie posiadamy tutaj stosunkowo dużą baterię oraz komorę akustyczną na te mikrofony. Także tak zebrane dźwięki przesyłane są na smartfona. Ze smartfona wysyłane one są na nasz serwer, na którym działają algorytmy sztucznej inteligencji. Te algorytmy sztucznej inteligencji analizują te dźwięki tak, jak robi to dzisiaj lekarz, czyli starają się wychwycić jakiekolwiek nieprawidłowości, które zostały zarejestrowane i informują w pierwszej kolejności rodzica, czy z płucami dziecka dzieje się coś złego, czy wykryto jakieś nieprawidłowe dźwięki. I w przypadku takiej sytuacji rodzic dostaje tylko i wyłącznie ogólną informację. Drogi rodzicu, z płucami twojego dziecka dzieje się coś złego, skontaktuj się z lekarzem. My nie chcemy, aby to urządzenie zastępowało lekarza. My chcemy, aby to urządzenie było w pierwszej kolejności wsparciem dla rodzica, ale również wsparciem dla lekarza, ponieważ tak zebrane dane mogą zostać wysłane do lekarza, który siedzi sobie na przykład w szpitalu i tam spokojnie lekarz może przeanalizować te dane, może przeanalizować raport, który dostanie od naszych algorytmów, skontaktować się z pacjentem i bezpiecznie podjąć informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
Czyli na przykład w sytuacji na odległość, kiedy nie ma możliwości, żeby lekarz zbadał, to takie urządzenie może też taką diagnostyczną formę przyjąć, tak?
Tak, dokładnie. To jest przede wszystkim urządzenie, które ma pomóc w diagnostyce na odległość, które ma pomóc w monitorowaniu stanu zdrowia dziecka w sytuacjach, w których nie zawsze jest dostęp do lekarza, ale również w sytuacjach takich, których trzeba by było do tego lekarza na przykład jechać przez cały Poznań, narażać dziecko na niepotrzebne zarazki. Są badania naukowe, które potwierdzają, że nawet do 80% wizyt medycznych jest niepotrzebnych, ponieważ jest to mama, która idzie z dzieckiem z drobnym kaszlem. Oczywiście to jest bardzo prawidłowe, że ona dzisiaj do tego lekarza się udaje, ale dzięki takiemu rozwiązaniu mogłaby pozostać w domu i nie narażać dziecka na dodatkowe zarazki i bakterie.
Panie doktor, no właśnie, jak to jest? Co w tych płucach, oskrzelach naszych się dzieje, dzięki czemu my możemy stwierdzić, że jest infekcja?
No dziać się mogą tam różne rzeczy. Infekcje zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych mogą wywołać kaszel, który tak naprawdę niepokoi najbardziej rodziców i pacjentów. A my słyszeć możemy rozmaite patologie, począwszy od tych właśnie wywołanych przez obturację, obrzęk, zmiany w oskrzelach, w krtani, w płucach. I tak naprawdę ocena stanu zdrowia dziecka, zebranie dokładnego wywiadu i osłuchanie daje nam dopiero pełny obraz i pomaga postawić właściwą diagnozę. Natomiast korzystanie z urządzenia, jakim jest Stetomi, daje nam jeszcze inną możliwość. Daje nam możliwość obiektywizacji tego, co osłuchowo u tego pacjenta jest. Czy możemy to nagranie odsłuchać teraz i za moment ponownie, albo z jakąś inną osobą jeszcze to skonsultować. Co więcej, możemy te nagrania archiwizować i do nich wrócić. Jeżeli mam pacjenta z przewlekłą chorobą, jaką jest astma, mamy na przestrzeni czasu zapis zmian osłuchowych, co daje nam bardzo dobrą formę monitorowania stanu zdrowia na przestrzeni czasu. Jest tak czasami, że w tych chorobie, takiej jaką jest astma, te zmiany w gabinecie u lekarza zdarzają się niezwykle rzadko. Ciężko jest uchwycić ten moment, kiedy pacjent jest u lekarza i akurat ma zmiany osłuchowe. Musimy się wtedy opierać na relacji tak naprawdę pacjenta lub na relacji rodziców. Jest to czasami bardzo trudne i bardzo subiektywne, natomiast gdybyśmy mieli takie nagranie zrobione właśnie miesiąc wcześniej, to sytuacja już zupełnie byłaby inna.
Rozumiem, że testowała Pani to urządzenie już i jakieś już doświadczenie i refleksje Pani ma?
Tak, my testujemy to urządzenie tak naprawdę już od 3 lat. i jesteśmy coraz większymi entuzjastami, tak naprawdę widząc, że działa w tym momencie, już można powiedzieć, naprawdę świetnie.
To za chwilę o tych testach powiemy. Trzecie milenium w Radiu Poznań, dzisiaj medyczne wydanie. Mówimy o automatycznym urządzeniu, które sprawdza, czy dziecko jest chore, czy zdrowe. Pani doktor, na czym polegały te testy? To znaczy, czy porównywaliście waszą diagnozę na przykład z diagnozą tego urządzenia? Czy to było takie podstawowe i jedyne zadanie do wykonania?
No, najprościej, jak można było to urządzenie przetestować, testowaliśmy w ten sposób. Osłuchiwaliśmy pacjenta zwykłymi słuchawkami w dwie lub trzy osoby. Stwierdzaliśmy, jaki jest charakter zmian osłuchowych i następnie osłuchiwaliśmy tego samego pacjenta tak naprawdę w tym samym momencie stetoskopem z tetomii, który w większości przypadków zgadzał się z naszą diagnozą. Czyli pokazał, że pacjent ma świsty, kiedy te świsty rzeczywiście były, lub że ma rzężenia, kiedy miał rzężenia.
A na czym polegały różnego rodzaju poprawki, które były w trakcie tych testów? Co się pojawiły? Jakie problemy się pojawiły w czasie testowania urządzenia?
No, sam początek nagrań był dla nas zaskoczeniem o tyle, że okazało się, że nagrywając pacjenta, tego jak oddycha, jakie ma zmiany osłuchowe, nagrywały się również zakłócenia z otoczenia. Samochód przejeżdżając ulicą, pielęgniarka, która wchodziła akurat na salę chorego podać leki, lub dziecko obok rozmawiające. No wszystkie te zakłócenia również nagrywały się i zakłócały ten tor oddechowy, którego urządzenia początkowo i my też czasami nie potrafiliśmy odróżnić tak naprawdę od tych patologii oddechowych. Dopiero później, jak już potrafiliśmy my przesiać dźwięki z układu oddechowego od tych wszystkich zakłóceń i zaczęliśmy uczyć to urządzenie tak naprawdę również rozróżniać zakłócenia, to myślę, że ten rozwiązanie tego problemu rzeczywiście spowodowało dużą poprawę w interpretacji dźwięków.
Kiedy u dziecka zaczyna się tak naprawdę problem? Ze skrzelami pewnie najczęściej i na samym początku.
Problem jest bardzo złożony, ponieważ tak naprawdę mówimy tutaj o patologii układu oddechowego i o zmianach osłuchowych, czyli tak naprawdę o chorobach oskrzeli i płuc, bądź też krtani, bo tak naprawdę są główne takie grupy chorób, gdzie mamy zmiany osłuchowe, co nie znaczy wcale, że jeżeli pacjent nie ma zmian osłuchowych, to jest zdrowy i do lekarza iść nie musi, bo przy grypie chociażby, z którą teraz mam do czynienia, pacjent może być bardzo ciężko chory, bardzo wysoko gorączkować i wcale nie mieć zmian osłuchowych. Ale pomijając te aspekty, to rzeczywiście problem dla lekarza pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia ze zmianami osłuchowymi i najczęściej tutaj trzeba już wdrożyć konkretne leczenie, tak? Jeżeli mamy zmiany osłuchowe świadczące o zapaleniu płuc bądź o skrzeli, to takiego pacjenta trzeba będzie leczyć konkretnymi lekami. Już tutaj pozostanie tylko w domu i zastosowanie leków objawowych będzie niewystarczające.
A co to są za dźwięki, które są dla was, dla lekarzy niepokojące? Jak się je nazywa?
Klasyfikujemy je według takiej ogólnoobowiązującej nomenklatury. Więc mamy do czynienia przede wszystkim, tu też dla potrzeb tego urządzenia podzieliliśmy je na świsty i furczenia, które świadczą o patologii z oskrzeli i obturacji dróg oddechowych, oraz na rzężenia, gdzie głównie zajmujemy się rzężeniami drobnobańkowymi i trzeszczeniami świadczącymi o patologii płuc.
Rozumiem, że płuca to jest groźniejsza sprawa, tak? Bardziej skomplikowana.
Zasadniczo tak się uważa, natomiast to też wszystko zależy od tego, między innymi w jakim wieku jest dziecko. Bo jeżeli mamy do czynienia z niemowlęciem, to tu zapalenie oskrzeli czy drobnych oskrzelików może być równie niebezpieczne jak zapalenie płuc.
Czyli tak czy inaczej trzeba uważać. No, rodzice są teraz bardzo przeczuleni na tym punkcie. Pewnie każdy, kto ma małe dziecko, wie, że nie zawsze można się dostać do lekarza, chociażby z pomocą wieczorową też różnie bywa. Czyli to ma być taki bezpiecznik, który nam powie, czy jechać do lekarza, mówiąc krótko, tak? Bo to nam nie zdiagnozuje, nam nie powie, czy mamy podać dziecku antybiotyk, bo nie podamy go i tak bez lekarza.
Oczywiście, to ma pomóc w podjęciu takiej decyzji, czy lekarza należy odwiedzić natychmiast, jak najszybciej, czy z tą wizytą można jeszcze poczekać i spróbować właśnie takiego leczenia objawowego, domowego.
Ja może tutaj dodam jeszcze, że w Polsce rozwiązania telemedyczne są jeszcze stosunkowo bardzo mało popularne. Ludzie się boją lekarza na odległość, ludzie nie do końca ufają, że lekarz telemedycznie może naszemu dziecku pomóc. Ja wczoraj wróciłem ze Szwecji, gdzie rozmawialiśmy z firmą, która świadczy usługi telemedyczne. To znaczy jest to firma, która ma odpowiednie oprogramowanie do tego, aby pacjent z lekarzem się widział, zatrudnia lekarzy i są to usługi normalnie refundowane przez rząd, czyli są to usługi zaakceptowane przez rząd, przez społeczeństwo, gdzie rodzic ma do wyboru, czy chce pójść do tradycyjnego lekarza, czy może też skorzystać bez wychodzenia z domu z wizyty telemedycznej. I z informacji, które uzyskałem od tej firmy, z którą rozmawialiśmy o potencjalnej współpracy, wynika, że zaledwie 12% przypadków, 10-12% przypadków, to są takie przypadki, w których lekarz zdalnie nie może pomóc i musi odbyć się tradycyjna wizyta. Czyli otwiera nam się bardzo szerokie spektrum bardzo wielu wizyt, które można załatwić bez wychodzenia z domu, a jednocześnie otwiera to bardzo duże możliwości do lepszej opieki nad pacjentem, bo ten lekarz ma więcej czasu dla takiego pacjenta, ponieważ ten pacjent przed wizytą wypełni odpowiednią ankietę medyczną, poinformuje o stanie swoim czy też swojego dziecka, zapisze w tej aplikacji, jaka była historia, co się działo z tym pacjentem, więc te wszystkie takie papierkowe rzeczy, którymi dzisiaj zajmuje się lekarz, zostały wyeliminowane. W Polsce mówi się, że nawet do 70% pracy czasu lekarza jest związane z formalnościami, które on musi wypełnić, a tylko 30% pozostaje na leczenie pacjentów. Także mamy tutaj bardzo wiele możliwości i bardzo wiele korzyści zarówno z perspektywy lekarza, jak i z perspektywy pacjenta.
Ale w Polsce chyba jeszcze taka telemedycyna jest, o ile nie w ogóle nie istnieje, to chyba bardzo słabo rozwinięta. Co by się musiało wydarzyć, żeby taki system jeszcze się mógł sprawdzić w Polsce?
Telemedycyna w Polsce rozwija się od bodajże 2 lat, kiedy zmieniła się ustawa, która w ogóle pozwala na świadczenie usług drogą telemedyczną. Także większość dużych, prywatnych jednostek medycznych już świadczy takie usługi. Powstaje coraz więcej firm telemedycznych, które takie usługi świadczą, czyli po prostu zatrudniają lekarzy i świadczą takie usługi. Ale to wszystko dzieje się w sektorze prywatnym. W sektorze publicznym nie słyszałem jeszcze o żadnych rozwiązaniach telemedycznych. Oczywiście mówi się o telekardiologii, teleradiologii, ale to są bardziej programy pilotażowe niż codzienność. Gdzie w państwach zachodnich jest to po prostu codzienność. Także na pewno musiałaby się wydarzyć zmiana po stronie regulatora, po stronie rządu, która chociażby pozwoliłaby na refundację takich wizyt, bo zapewnienie refundacji wizyty telemedycznej na pewno spowodowałoby, że powstałoby coraz więcej firm, które tego typu usługami zaczęłyby się zajmować.
Zamiast czekać w poczekalni, siedzielibyśmy w łóżku przed komputerem. No to jest pewien plus, prawda? Pani doktor, no właśnie, jeszcze chciałem panią zapytać, bo tutaj jest oczywiście funkcja płuc, ale jest też funkcja serca. Jak tutaj wygląda ta analiza, diagnoza?
Na ten temat będzie mi się zdecydowanie trudniej wypowiedzieć, ponieważ faktycznie szmery nad sercem, jest to dość subtelna kwestia i tam bez takiego chyba prawnego ucha i doświadczenia lekarza, kardiologa wydaje mi się na ten moment, że trudno byłoby podjąć takie wiążące decyzje, czy ten szmer, czy dźwięki jakieś patologiczne należy, rzeczywiście to diagnostykę należy poszerzyć chociażby o echokardiografię, czy też nie. To kwestia chyba przyszłości.
Także ja może tutaj dopowiem, o ile w zakresie płuc koncentrujemy się na takim bieżącym kontrolowaniu stanu zdrowia pacjenta, o tyle w zakresie serca chcemy być bardziej rozwiązaniem screeningowym. Czyli tutaj pani doktor reprezentuje grupę lekarzy pulmonologów, z którymi pracujemy w zakresie płuc, ale rozpoczynamy właśnie współpracę z lekarzami kardiologii, którzy mają doświadczenie w wysłuchiwaniu takich szmerów. I tutaj naszym celem jest wykrywanie we wczesnym etapie nieprawidłowości, które nie dają objawów. Czyli proszę sobie wyobrazić sytuację, w której nasze dziecko ma jakąś wadę serca, ale ona jest zupełnie nieobjawowa. Idziemy do lekarza, lekarz przykłada stetoskop, lekarz rodzinny nie ma odpowiednich umiejętności, żeby tą wadę wysłyszeć. A nasze urządzenie, wierzymy, że już posiadamy algorytmy, które to potwierdzają, że będą w stanie tą wadę wykryć. I teraz nie chodzi o precyzowanie, co to jest za wada, tylko o poinformowanie znowuż rodzica: drogi rodzicu, być może z sercem twojego dziecka jest coś złego, więc udaj się do kardiologa, który przeprowadzi dodatkowe badania, które wykluczą lub potwierdzą tą wadę.
Trzecie milenium.
Trzecie milenium w Radiu Poznań. Proszę Państwa, no to teraz zobaczymy, czy coś będzie widać, coś będzie słychać. To może na Panu spróbujmy ten eksperyment. Bo w ogóle to jest dotyczy dzieci, tak? Czyli generalnie to urządzenie dla dorosłych się nie za bardzo nadaje.
Urządzenie nadaje się do dorosłych, inaczej algorytmy, które posiadamy, algorytmy sztucznej inteligencji, zostały w pierwszej fazie nauczone na danych, które były pozyskiwane od dzieci. Dlatego też w pierwszej fazie koncentrujemy się na dzieciach i tak też prezentujemy nasze rozwiązanie. To nie oznacza, że algorytmy nie będą w ogóle działały, tylko musimy mieć świadomość, że te dźwięki u osób dorosłych są troszkę inne niż u dziecka, więc algorytmy mogą mieć gorszą skuteczność. Dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym rozpoczęliśmy już zbieranie danych również dla dorosłych, a więc w najbliższym czasie algorytmy będą również działały bardzo sprawnie dla osób starszych. Jak działa to nasze rozwiązanie? Mamy przede wszystkim nasz stetoskop z małym ekranem, który pokazuje status połączenia z naszym telefonem i mamy telefon, na którym jest specjalna aplikacja, która pozwala na zebranie danych. Klikamy w ikonkę płuc, urządzenie automatycznie łączy się z telefonem, więc nie ma konieczności żadnej konfiguracji. Naszym celem było to, aby rozwiązanie było jak najprostsze dla rodzica, żeby nie było to rozwiązanie skomplikowane. Pojawia się postura pacjenta, na której są zaznaczone punkty, w których należy przyłożyć stetoskop. I w tym momencie przykładamy stetoskop do ciała, on automatycznie wykryje moment przyłożenia i będzie przez kilka sekund pokazywał, jak długo należy w danym punkcie stetoskop trzymać.
I teraz oddychamy, a ja robię zakłócenia.
W tym momencie stetoskop pokazał, że prawidłowo nagraliśmy jeden punkt osłuchowy. Oczywiście dla celów prezentacji pozostaniemy przy jednym punkcie. Powinniśmy nagrać tych punktów więcej, co najmniej 6. Klikamy zakończ badanie. Mamy możliwość poinformowania o jakichś dodatkowych objawach, które występują i wybieramy pacjenta, którego dane badanie dotyczyło. Tak zebrane dane wysyłamy do algorytmu. W tej chwili tych danych jest zbyt mało, żeby algorytm udzielił prawidłowej odpowiedzi, ponieważ tak jak wspomniałem, powinno być co najmniej 6 punktów osłuchowych, ale widzimy na liście informacje o przeprowadzonym badaniu. Pojawiła nam się zielona ikonka płuc, co oznacza, że dane zarejestrowane w tym punkcie, w tym danym punkcie nie wykrył algorytm żadnych patologii.
Czyli jest Pan zdrowy?
Tak, jestem zdrowy.
Czyli to bardzo krótko trwa to łączenie się z serwerem, żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy ktoś jest zdrowy, czy nie.
Tak, to jest, można powiedzieć, praktycznie w czasie rzeczywistym. Jest to tylko kwestia wysłania tych danych na serwer, czasu komunikacji, wysłania tych dźwięków i otrzymania odpowiedzi. W tej chwili my się jeszcze też nie koncentrowaliśmy, żeby to działało jakoś super szybko. Na dzień dzisiejszy algorytmy potrzebują około 8 sekund, żeby udzielić odpowiedzi. Wiemy już po pierwszych testach, że jesteśmy w stanie skrócić ten czas do 0,2 sekundy.
Na czym polega porównywanie tych dźwięków? To jest nakładanie na siebie jakichś wykresów, które sprawdzają, czy jest prawidłowy, czy nieprawidłowy ten oddech?
Zdecydowanie jest to bardziej skomplikowane. Mamy tu do czynienia z algorytmami sztucznej inteligencji, które na podstawie ponad w tej chwili 10 tysięcy dźwięków i ponad 30 tysięcy opisów medycznych, algorytmy uczyły się, jak te dźwięki rozpoznawać. Jest to bardzo skomplikowana matematyka i jest to też, można powiedzieć, charakterystyka sztucznej inteligencji, mówiąca o tym, że my nie do końca wiemy, jak te algorytmy działają. One dostały dane, na tych danych się nauczyły, powstało jakieś rozwiązanie i nie znamy do końca szczegółowych reguł, które rządzą tym algorytmem tam w środku. Także są to bardzo skomplikowane rozwiązania. Ja też nie jestem specjalistą od sztucznej inteligencji, także nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. W każdym razie te na podstawie tych danych prawidłowych opisanych przez lekarza analizowane są dźwięki przesłane i udzielana jest odpowiedź.
Tak ostatnio czytałem, że polskie firmy mają duże problemy z innowacyjnymi projektami. No, ten słynny grafen, który był i który już w tej chwili już zupełnie nie jest polski, już straciliśmy go, można powiedzieć, na rynku. Wiem, że raczej konkurencji dotychczas nie mieliście zbyt dużej. Jaka jest szansa, żeby na przykład poznańska firma zaistniała na całym świecie, mówiąc krótko, z takim pomysłem?
Ja jestem przekonany, że szansa jest bardzo duża i to nie jest tylko moje przekonanie, ale również przekonanie inwestorów, których mamy na pokładzie. W grudniu zeszłego roku dołączyli do nas wysokiej klasy inwestorzy. Posiadamy na pokładzie m.in. pana Tomasza Domogałę, jak i Sebastiana Kulczyka, czyli dwóch najmłodszych miliarderów, można powiedzieć. Dołączył do nas fundusz izraelski, polsko-izraelski TDJ Pitango. To jest bardzo mocnym weryfikatorem na to, że to poznańskie rozwiązanie ma szansę stać się globalnym, bo tylko i wyłącznie przy takim założeniu te fundusze inwestowały w nas pieniądze, a do tej pory pozyskaliśmy już ponad 3,5 miliona euro różnych dofinansowań i dotacji. Także jest to ewidentnie kwota, która utwierdza nas w przekonaniu, że to nie jest tylko nasze wyobrażenie, że to może być rewolucyjne rozwiązanie na całym świecie, ale również bardzo doświadczonych ogólnoeuropejskich inwestorów.
Kiedy jest szansa, żeby to urządzenie było takie powszechne i kiedy skończą się te wszystkie testy, te sprawy formalne związane z wdrożeniem tego stetoskopu?
Do końca tego roku planujemy przeprowadzanie różnego rodzaju programów pilotażowych w całej Europie, tak aby od początku 2020 roku wejść na rynek i rozpocząć komercjalizację rozwiązania.
Panie doktorze, czy tak z takiego trochę, nie chcę powiedzieć romantycznego punktu widzenia, nie szkoda pani, że tak wszędzie tam mechanizacja wchodzi, że jednak no, ucho ludzkie jest pod pewnym względem bardziej może i wrażliwe. Nie każdy lekarz tak samo też słyszy, to jest inna sprawa. Natomiast no, jest pani pulmonologiem, czyli słuch musi mieć pani po prostu rewelacyjny. Czy trochę nie szkoda pani, że właśnie to gdzieś będzie uciekało bokiem?
To była pierwsza myśl, taka trochę sceptyczna, jak te 3 lata temu usłyszałam o projekcie Statomi, że nie, że to chyba nie wyjdzie, że tutaj potrzebny jest człowiek, który dziecko ogląda i osłuchuje jednocześnie. Natomiast po tych już 3 latach ja myślę, że wręcz przeciwnie, że to daje nam możliwości, których do tej pory nie mieliśmy. Tak jak wcześniej powiedziałam, można te dźwięki zapisać, można do nich wrócić. Co więcej, takim marzeniem chyba naszym jest też to, że osłuchujemy pacjenta, nagrywamy te dźwięki, wdrażamy leczenie i jutro, pojutrze i za tydzień możemy od niego uzyskać nagranie, nawet jeśli mieszka gdzieś daleko, i ocenić postępy leczenia, i leków, które zaordynowaliśmy. Także to wydaje mi się, że to naprawdę może przynieść ogromne możliwości i pomóc i pacjentom, i nam.
A ja bym tutaj poszedł jeszcze krok dalej i tak analogicznie przedstawię, jak dzisiaj wygląda kwestia badania krwi. Lekarz zleca badanie krwi, krew jest pobierana przez pielęgniarkę i lekarz otrzymuje wyniki. Nie zastanawia się, jak to badanie było przeprowadzane w laboratorium. Tak? Nie próbuje tej krwi, nie stara się jej analizować. On dostaje po prostu wynik, który jest zrobiony na podstawie jakichś ogólno przyjętych, certyfikowanych, bezpiecznych reguł. I to jest nasz cel w przyszłości, żeby badanie było podobne do badania krwi, żeby to nie była subiektywna ocena lekarza, tylko żeby była to certyfikowana metoda, która działa tak samo dla każdego lekarza. Czyli pielęgniarka pozyskuje sygnał dźwiękowy, jest to wysyłane do laboratorium, w tym przypadku do naszych serwerów, a lekarz otrzymuje raport z tego, co się dzieje w płucach.
No i pani doktor, jeszcze tutaj chciałem też jedną rzecz taką drobną zapytać. No, nie boi się pani, że lekarze stracą pracę, jeżeli będzie tak wszystko? No to jest powiedzmy pierwszy krok z tych kroków, które już w tej chwili są związane z informatyzacją służby zdrowia, tak można powiedzieć.
To na pewno nie przyczyni się do tego, że będziemy mieć mniej pracy, tylko myślę, że ułatwi nam to monitorowanie przebiegu choroby pacjenta, ułatwi nam dostęp do pacjenta i pacjentów dostęp do lekarza. Wręcz przeciwnie, myślę, że to będzie pomocne zarówno i w oszczędzeniu czasu, jak i w precyzyjnym dobraniu leczenia, później redukcji na przykład dawek leków, które zapisujemy, jak widzimy pacjenta po raz pierwszy. Mając kontakt z pacjentem i mając dane odnośnie tego, jak się ten pacjent leczy, możemy to leczenie przecież modyfikować i zmieniać i dostosowywać do aktualnego stanu. Każdy pacjent leczy się inaczej, każdy pacjent jest inny, każda choroba jest inna. I tak naprawdę my, włączając leczenie na początku, no, opieramy się na naszym doświadczeniu, na tym, jak to najczęściej bywa przy takim rozpoznaniu. Natomiast no, w życiu bywa różnie i takie urządzenie pomaga nam, będzie pomagało nam, aby to leczenie było optymalne i najlepsze.
No tak, biorąc pod uwagę to, że od kilku lat nie możemy w Polsce wprowadzić u lekarza rodzinnego badania CRP z paluszka, to znaczy jestem umiarkowanym optymistą, mówiąc krótko, no bo jednak to jest takie badanie, które kosztuje parę groszy, a natomiast nie udało się tego upowszechnić, a to urządzenie jednak dużo droższe będzie. Czy myśli pan, że najpierw w takich komercyjnych będzie to wykorzystane w formach, a dopiero później gdzieś tam może kiedyś uda się to wdrożyć powszechnie?
To, co pan powiedział, jest niestety jednym z powodów, dla którego my nie upatrujemy w Polsce zbyt dużego miejsca dla siebie. My od początku celujemy w kraje Unii Europejskiej i pewnie docelowo w Stany Zjednoczone, bo w Polsce jeszcze bardzo dużo musi się zmienić, żeby się opłacało po prostu takie innowacyjne rozwiązania wprowadzać. A kraje zachodnie pokazują, że takie i inne innowacyjne rozwiązania funkcjonują i mają się bardzo dobrze i się rozwijają. Także jest to potwierdzeniem do tego, że stetomii może trafić do domu przysłowiowego Kowalskiego. Pewnie w Polsce trochę później, ale głęboko wierzę też w to, że najbliższe lata wprowadzą wiele zmian w organizacji polskiej służby zdrowia, które pozwolą polskiej medycynie również się dynamicznie rozwijać.
Bardzo dziękuję. Gościliśmy dzisiaj Annę Zelent, lekarza, i Wojciecha Radomskiego, informatyka, który jest właśnie przedstawicielem firmy Stetomi. No to życzę Państwu, żeby projekt się udał, żeby poznańska marka poszła w świat, żeby dobrze wszystko, przede wszystkim, żeby dzieci były zdrowe, może tak, bo to jest chyba najważniejsze. Państwu życzę spokojnych snów. Wojciech Chmielewski, Trzecie Milenium. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Trzecie Milenium.